Rozdział drugi. Marley. Idąc na spotkanie, włożyła swoje najlepsze rzeczy, ale w Brukseli padał deszcz, a ona nie miała pieniędzy na taksówkę. Szła piechotą od stacji Eurotrans. Dłoń ukryta w kieszeni porządnego żakietu od sali Stanley, ale sprzed roku. Z całej siły ściskała pomięty faks. Nie był jej więcej potrzebny, bo adres znała już na pamięć, ale nie potrafiła go puścić, tak jak nie mogła przełamać transu, który ją opanował. Stała przed wystawą drogiego sklepu z męską odzieżą, a jej wzrok ogniskował się na przemian na spokojnych flanelowych koszulach i na odbiciu własnych ciemnych oczu. Same oczy wystarczyłyby, żeby straciła pracę. Mokre włosy są już zbędne. Żałowała teraz, że nie pozwoliła Andrei ich ściąć. W oczach malowały się cierpienie i apatia. Każdy mógłby je dostrzec i z pewnością wkrótce odkryje je Herr Josef Wirek, najmniej prawdopodobny z potencjalnych pracodawców. Kiedy dostarczono jej faks, z uporem powtarzała, że to okrutny żart. Kolejny po serii anonimowych telefonów. To głównie media sprawiły, że ludzie nie dawali jej spokoju. W końcu Andrea zamówiła specjalny program telefoniczny, który filtrował wszystkie wezwania niewymienione w jej stałym katalogu. Ale to właśnie, tłumaczyła, wymusiło użycie faksu. W jaki sposób ktoś mógłby się z nią skontaktować? Marley tylko pokręciła głową i mocniej owinęła się starym, frotowym szlafrokiem Andrei. Dlaczego Wirek, niewiarygodnie bogaty kolekcjoner i mecenas sztuki, chciałby zatrudnić skompromitowaną byłą właścicielkę maleńkiej paryskiej galerii? Wtedy z kolei Andrea potrząsnęła głową, zniecierpliwiona tą nową, skompromitowaną Marley Kruszkową, która całe dnie spędzała w mieszkaniu i czasem nie chciało się jej nawet ubierać. Nieudaną próbę sprzedaży jednego fałszerstwa w Paryżu trudno byłoby uznać za taką sensację, jak to sobie wyobrażała Marley, twierdziła. Gdyby prasie nie zależało tak bardzo, by pokazać tego obrzydliwego gnasa jako głupca, którym jest z całą pewnością, mówiła dalej, cała sprawa pewnie nawet nie trafiłaby do gazet. Gnas był dostatecznie bogaty i dostatecznie wulgarny, żeby wystarczyć na weekendowy skandal. Andrea uśmiechnęła się. Gdybyś była mniej atrakcyjna, nie zwróciłabyś powszechnej uwagi. Marley pokręciła głową. A to Alain dokonał fałszerstwa. Ty o niczym nie wiedziałaś. Czyżbyś zapomniała? Marley bez słowa wyszła do łazienki, wciąż otulona wytartym szlafrokiem. Przyjaciółka chciała ją pocieszyć, ale pod jej dobrymi zamiarami Marley dostrzegała już zniecierpliwienie osoby zmuszonej do dzielenia bardzo małego mieszkanka z nieszczęśliwym i niepłacącym za siebie gościem. W dodatku Andrea musiała jej pożyczyć na bilet Eurotransu. Z bolesnym wysiłkiem wyrwała się z kręgu swych myśli i włączyła w gęsty, ale spokojny strumień belgijskich kupujących. Dziewczyna w jaskrawych rajstopach i za dużej, lodenowej kurtce swojego chłopaka przebiegała obok, czysta i uśmiechnięta. Przy następnym skrzyżowaniu Marley znalazła sklepik sprzedający ubrania w stylu, jaki lubiła za swoich studenckich czasów. Rzeczy wydawały się niewiarygodnie młode. W zbielałej, ukrytej pięści faks. Galerie Duperrey, 14 Rue Aubert, Bruksela. Józef Wirek. Recepcjonistka w chłodnym, szarym holu Galerii Duperrey mogła równie dobrze tam wyrosnąć. piękna i zapewne trująca roślina, zakorzeniona za płytą polerowanego marmuru z inkrustacją krytej emalią klawiatury. Uniosła swe lśniące oczy. Merli wyobraziła sobie, że słyszy stuk i szum migawki, a wizerunek jej zmokniętej postaci zostaje przekazany do jakiegoś odległego zakątka Imperium Józefa Wireka. Merli Kruszkowa przedstawiła się. Z trudem powstrzymywała chęć, by wyjąć zgnieciony w kulkę faks i dumnie rozprostować go na zimnym, nieskazitelnym marmurze. Do Herr Wireka. Fräulein Kruszkowa, powiedziała recepcjonistka. Herr Wirek nie mógł dziś przybyć do Brukseli. Merli obserwowała jej perfekcyjne wargi, świadoma jednocześnie bólu, jaki sprawiły jej te słowa, i ostrej rozkoszy, z jaką uczyła się przyjmować rozczarowania. Rozumiem. Jednakże postanowił przeprowadzić rozmowę z panią przez łącze sensoryczne. Zechce pani przejść do trzecich drzwi, po lewej stronie. Pokój był pusty i biały. Na dwóch ścianach wisiały bez ram arkusze czegoś, co wyglądało jak zmoczona deszczem tektura, przebijana raz po raz rozmaitymi narzędziami. Katatonenkunst. Konserwatywne. Takie prace sprzedawało się komitetom delegowanym przez rady nadzorcze holenderskich banków komercyjnych. Usiadła na niskiej ławie obitej skórą i wreszcie zdecydowała się wypuścić faks. Była tu sama, choć domyślała się, że jest jakoś obserwowana. Fräulein Kruszkowa, młody człowiek w zielonym fartuchu technika, stanął w drzwiach naprzeciwko tych, którymi tu weszła. Za chwilę, jeśli można prosić, przejdzie pani przez pokój i przekroczy te drzwi. Proszę chwytać gałkę powoli, stanowczo i w sposób, który zapewni maksymalny kontakt ze skórą dłoni. Proszę iść ostrożnie. Dezorientacja przestrzenna powinna być minimalna. Zamrugała, nie rozumiejąc. Przepraszam. Łącze sensoryczne, odparł i zniknął. Drzwi zamknęły się za nim. Wstała, spróbowała nadać jakiś kształt wilgotnym klapom żakietu. Sięgnęła do włosów, zrezygnowała. Odetchnęła głęboko i podeszła do drzwi. Informacja recepcjonistki przygotowała ją na jedyny znany jej rodzaj łącza. Sygnał symstymowy, przekazywany via Bell Europa. Zakładała, że będzie nosić hełm nabijany dermatrodami, a Wirek wykorzysta pasywnego obserwatora jako ludzką kamerę. Ale fortuna Wireka mieściła się na całkiem innej skali wielkości. Kiedy palce objęły zimną, mosiężną gałkę, miała wrażenie, że metal się poruszył. W ciągu pierwszej sekundy kontaktu przesunął się przed dotykowe widmo faktur i temperatur. I znowu stał się metalem, pomalowanym na zielono żelazem, ciągnącym daleko wzdłuż linii perspektywy. Antyczną balustradą, którą ściskała zdumiona. Kilka kropel deszczu upadło jej na twarz. Zapach deszczu i wilgotnej ziemi. Chaos drobnych szczegółów, gdy jej wspomnienia z alkoholowego pikniku w akademii walczyły z perfekcją iluzji Wireka. Poniżej rozpościerała się niemożliwa do pomylenia panorama Barcelony. Mgiełka przesłaniała niezwykłe iglice kościoła Sagrada Familia. Walcząc z zawrotem głowy, chwyciła balustradę drugą ręką. Znała to miejsce. Znalazła się w Güell Park, wystrzępionej krainie czarów Antonio Gaudiego, na nagim zboczu za centrum miasta. Po lewej stronie wielki jaszczur z szaleńczo zdobionej ceramiki zamarł w ześlizgu na rampie z szorstkiego kamienia. fontanna jego paszczy zraszała kląp zmęczonych kwiatów. Jesteś zdezorientowana. Wybacz mi, proszę. Józef Wirek siedział pod nią na jednej z wygiętych w serpentyny parkowych ławek. Szerokie ramiona przygarbił pod lekkim płaszczem. Miała wrażenie, że przez całe życie znała jego twarz. Teraz, nie wiedziała czemu, przypomniała sobie fotografię Wireka z królem Anglii. Uśmiechał się do niej. Głowę miał dużą i pięknie ukształtowaną pod grzywą sztywnych, ciemnosiwych włosów. Nozdrza były permanentnie rozszerzone, jakby wychwytywał zapachy wiatrów sztuki i handlu. Oczy bardzo duże, za okrągłymi szkłami bez ramek, jego firmowym znakiem, były błękitne i dziwnie łagodne. Usiądź. Poklepał przypadkową mozaikę rozbitych glinianych naczyń, zdobiącą siedzenie ławki. Musisz mi wybaczyć tę zależność od techniki. Od ponad dekady jestem uwięziony w zbiorniku, w jakimś ohydnym, przemysłowym przedmieściu Sztokholmu. A może piekła? Nie jestem zdrowy, Merli. Usiądź tu, koło mnie. Odetchnęła głęboko, zeszła po kamiennych schodkach i przekroczyła alejkę. Herr Wirek, zaczęła. 2 lata temu byłam na pańskim wykładzie w Monachium. Krytyka Fesslera i jego Autistisches Theater. Wyglądał pan wtedy zdrowo. Fessler. Wirek zmarszczył opalone czoło. Widziałaś sobowtóra. A może hologram? Wielu rzeczy, Marli, dokonuje się w moim imieniu. Pewne aspekty mojej fortuny stopniowo zdobyły autonomię. Czasami nawet walczą między sobą. Rebelia na fiskalnych rubieżach. Niemniej z powodów tak złożonych, że niemal całkowicie okultystycznych, fakt mojej choroby nigdy nie przedostał się do publicznej wiadomości. Siadła przy nim i spojrzała na brudny chodnik między zabłoconymi czubkami jej paryskich bucików. Zobaczyła odprysk jasnego żwiru, zardzewiały spinacz do papieru, zakurzone zwłoki pszczoły czy szerszenia. Zadziwiająco szczegółowa wizja. Tak, przyznał. To nowe biochipy masa. Muszę wyznać, kontynuował, że moja wiedza o twoim życiu osobistym jest niemal równie szczegółowa. W pewnych kwestiach nawet pełniejsza od twojej własnej. Naprawdę? Najłatwiej, jak stwierdziła, było obserwować miasto, weszukiwać charakterystyczne punkty zapamiętane z kilku studenckich wyjazdów. Tam, właśnie tam jest pewnie Ramblas, papugi i kwiaty, tawerny, gdzie podają ciemne piwo i małże. Tak, wiem, że to twój kochanek przekonał cię, że odnalazłaś zagubiony oryginał Corneille'a. Merli zamknęła oczy. Zamówił to fałszerstwo. Wynajął 2 utalentowanych studentów rzemieślników i pewnego znanego historyka, który znalazł się w kłopotach natury osobistej. Zapłacił im pieniędzmi, które podjął z konta twojej galerii, jak się już z pewnością domyśliłaś. Płaczesz. Merli skinęła głową. Chłodny palec stuknął ją w nadgarstek. Przekupiłem Gnasa. Przekupiłem policję, żeby dała spokój tej sprawie. Prasa nie była warta przekupstwa. Zresztą rzadko bywa. A teraz być może przyda ci się ten niewielki rozgłos. Herr Wirek, ja... Jedną chwilę, jeśli pozwolisz. Paco! Chodź tu, moje dziecko. Merli otworzyła oczy. Zobaczyła chłopca, mniej więcej 6-letniego, w obcisłej czarnej marynarce i pumpach, jasnych pończochach i zapinanych czarnych butach. Trzymał coś w dłoniach. Jakieś pudełko. Gaudi rozpoczął budowę tego parku około 1900 roku, wyjaśnił Wirek. Paco nosi kostium z epoki. Podejdź, dziecko. Pokaż nam swoje cudo.
Senior,
wyseplenił Paco, skłonił się i zaprezentował trzymany przedmiot. Merli spojrzała. Pudełko z gładkiego drewna. Przeszklone od frontu. Obiekty...
Cornei,
szepnęła, zapominając o łzach.
Cornei?
Zwróciła się do Wireka. Oczywiście, że nie. Ten obiekt wbudowany w kość to biomonitor Brauna. Widzisz dzieło żyjącego artysty.
Jest ich więcej? Więcej pudełek?
Ja odnalazłem 7 w ciągu 3 lat. Kolekcja Wireka, moja droga, to rodzaj czarnej dziury. Nadnaturalna gęstość mojego bogactwa niepowstrzymanie ściąga najrzadsze dzieła ludzkiego ducha. Proces autonomiczny, któremu zwykle nie poświęcam zbyt wiele uwagi. Ale Merli zatonęła w pudełku, w sugestii niemożliwych dystansów, straty i pragnienia. Było poważne, łagodne, jakby dziecinne. Zawierało 7 obiektów. Wąską, pustą kość, z pewnością uformowaną do lotu, z pewnością pochodzącą ze skrzydła jakiegoś dużego ptaka. 3 archaiczne płytki drukowane, zdobione labiryntami złota. Gładką białą kulę wypieczonej gliny. Poczerniały od wieku strzęp koronki. Odcinek długości palca z czegoś, co uznała za kość z ludzkiego nadgarstka, szarawo-białą, przebitą gładko-krzemowym grotem małego instrumentu, który kiedyś musiał się znajdować na poziomie skóry, ale jego tarcza była spalona i poczerniała. Pudełko było wszechświatem, poematem zamrożonym w granicach ludzkiego doświadczenia. Gracias, Paco. Pudełko i chłopiec zniknęli. Otworzyła usta. Ach, wybacz. Zapomniałem, że te zmiany są dla ciebie zbyt nagłe. Teraz jednakże musimy pomówić o twoich obowiązkach.
Herwirek, przerwała. Czym jest Paco?
Pod programem.
Rozumiem.
Wynająłem cię, żebyś odnalazła twórcę pudełka.
Ale Herwirek, przy pańskich możliwościach...
Teraz i ty do nich należysz, moje dziecko. Czy nie chcesz być zatrudniona? Kiedy moją uwagę zwróciła sprawa Gnasa, któremu podstawiono fałszywego Cornea, zrozumiałem, że możesz być użyteczna przy tym zadaniu. Wzruszył ramionami. Musisz przyznać, że posiadam pewien talent do prowadzenia do pożądanych rezultatów.
Naturalnie, Herwirek. I tak, chcę pracować.
Doskonale. Będziesz otrzymywać pensję. Uzyskasz dostęp do pewnych linii kredytowych, chociaż gdybyś zamierzała nabyć, powiedzmy, znacznych rozmiarów nieruchomości.
Nieruchomości?
Albo korporację czy statek kosmiczny. W takim przypadku wymagana będzie moja autoryzacja, którą prawie na pewno otrzymasz. Poza tym masz wolną rękę. Sugeruję jednak, byś działała w skali, w jakiej czujesz się najlepiej. W przeciwnym razie grozi ci utrata kontaktu z własną intuicją. Intuicja zaś w takich przypadkach jest rzeczą kluczowej wagi. Słynny uśmiech błysnął dla niej raz jeszcze.
nabrała tchu. Rwirek, a jeśli mi się nie uda, ile mam czasu na odszukanie tego artysty?
Resztę swego życia, odparł.
Proszę wybaczyć, usłyszała przerażona własny głos. Ale jak zrozumiałam, powiedział pan, że żyje w zbiorniku.
Tak, Merli. I z tej dość krańcowej perspektywy mogę ci doradzić, żebyś starała się każdą godzinę przeżywać we własnym ciele. Nie w przeszłości, jeśli mnie rozumiesz. Mówię jako ktoś, kto nie potrafi już tolerować tego prostego stanu, jako że komórki mojego ciała wybrały błędne dążenie do indywidualnej kariery. Wyobrażam sobie, że człowiek, któremu bardziej sprzyja szczęście, albo uboższy, mógłby w końcu umrzeć, czy zostać zakodowany w rdzeniu jakiegoś hardware'u. Mnie jednak ogranicza bizantyjska sieć okoliczności, pochłaniająca, jak rozumiem, około 1/10 mojego rocznego dochodu. Co czyni mnie, jak sądzę, najkosztowniejszym inwalidą na świecie. Wzruszyły mnie, Merli, twoje sercowe przeżycia. Zazdroszczę ci uporządkowanego ciała, z którego biorą początek. Przez jedną chwilę patrzyła prosto w te błękitne oczy i z instynktowną pewnością ssaka wiedziała, że nadmiernie bogaci nie są nawet w przybliżeniu ludźmi. Skrzydło nocy przemknęło po niebie nad Barceloną niczym ogromna, powolna migawka. Wirek i Guel zniknęli, a ona znalazła się znowu na niskiej, skórzanej ławie, wpatrzona w wystrzępione arkusze poplamionej tektury.